Dzień dobry, gościem Radia Zety jest dzisiaj Sebastian Pitoń, inicjator akcji Góralskie Weto prosto z Kościeliska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I prosto ze swoich pieleszy domowych. Za plecami pana widzę liczne książki. Jest pan w pełnym rysztunku. Góralskie ubranie, czyli rozumiem, że góral z dziada pradziada?
Tak jest.
Tak?
Tak.
Tak, z dziada pradziada. Ale nie jest pan typowym przedsiębiorcą z Podhala, bo nie ma pan, nie wynajmuje pan kwater, nie ma pan pensjonatu, nie ma pan hotelu, nie ma pan wyciągu, nie prowadzi pan restauracji, a od jakiegoś czasu nawołuje pan, bo nie tylko od wczoraj, ale od jakiegoś czasu nawoływał pan do nieposłuszeństwa obywatelskiego, czy też do rebelii, żeby pomimo restrykcji górale zaczęli otwierać swoje interesy. Dlaczego pan? I dlaczego pan do tego nawołuje?
Dlaczego ja? Ja się tutaj... Odnosząc się do tej naszej rozmowy przed wejściem na antenę, odniosę do genezy instytucji Liberum Veto. Otóż ta geneza wyglądała w ten sposób, że uznano, iż może być taka sytuacja, że większość...
No dobrze, ale teraz odwołujemy się do historii. Ja bym wolała, żebyśmy się jednak... Bo porozmawiamy o tym, dlatego że nasza rozmowa będzie dłuższa. Natomiast chciałabym się dowiedzieć, co tu i teraz. Dlaczego pan nawołuje do tego, żeby górale z Podhala, i jak rozumiem, nie tylko z Podhala, bo ten protest ma się rozszerzać, mają otwierać swoje biznesy wbrew restrykcjom? Bo te restrykcje są przedłużone do 30, znaczy do końca stycznia.
Z prostego powodu, że te restrykcje są niekonstytucyjne, w związku z tym są bezprawne. My stoimy w prawie, a rząd jest rebeliantem. My do rebelii rządu się nie chcemy przyłączać.
No dobrze, ale mamy jednak stan pandemii. Jak wyjaśniał minister zdrowia wczoraj, restrykcje są przedłużone, bo historia wakacji pokazuje, że nadmiernie luzowanie może spowodować eksplozję pandemiczną, a służba zdrowia, system służby zdrowia tego po prostu nie wytrzyma. I dlatego rząd chucha na zimne.
Ja jestem człowiekiem bardzo racjonalnym, w związku z tym nie mogę przyjąć tej narracji o pandemii, bo fakty...
Ale jak to pana zdaniem nie ma pandemii? No jest pandemia, przecież ludzie umierają. Łączna liczba zakażeń w Polsce to już jest 1 390 000 osób ponad.
Jestem innego zdania. Uważam, że żadnej pandemii nie ma.
O, to ciekawe. A na jakiej podstawie pan twierdzi, że nie ma żadnej pandemii?
Danych GUS-u i Ministerstwa Cyfryzacji. Danych o ilości zgonów i jakby prostej czynności porównania tych danych zgonów z tego roku z latami poprzednimi.
A nie ma pan nikogo wśród swoich znajomych, którzy zachorowali na COVID-19?
Wie pani, sam na to chorowałem, dużo ludzi chorowało, to jest lekka, przyjemna choroba.
Lekka, przyjemna choroba? No ja mam kilku znajomych, którzy zachorowali i przechodzili to bardzo ciężko. Mimo, że nie mają pani, jeszcze, nie są 60+.
W górce jakby śmierci, która miała miejsce w listopadzie, ponad 1000 osób w Polsce ginęło, umierało ze względu na restrykcje rządu, a tylko około 2-3% z tej liczby umierało z diagnozowanym COVID-em, z czego przypuszczam, że znaczna część to były takie diagnozy lipne. W związku z tym wydaje mi się, że gdyby się przyjrzeć suchym liczbom, to okaże się, że cała ta narracja o pandemii jest niczym innym jak pewną socjotechniczną operacją, która ma na celu zmydlenie nam oczu i tak naprawdę przejście do kolejnej fazy, która się zakończy po prostu zmianami własnościowymi, niczym więcej.
Zmianami własnościowymi, czyli co się wydarzy? Państwo przejmie wszystko?
Państwo i wielkie korporacje.
No, rząd zaproponował górskim gminom dodatkową pomoc, 1 000 000 000 zł, w tym 700 milionów na inwestycje, około 300 na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Was to nie satysfakcjonuje. Dlaczego? Uznaliście tę ofertę, czy też propozycję, może lepiej powinnam powiedzieć, za farsę.
Oczywiście, ponieważ rząd chce nas przekupywać naszymi własnymi pieniędzmi, bo to my będziemy musieli oddać te pieniądze, czy też my poniesiemy koszty podatku inflacyjnego, czy inflacji, która się z tym wiąże. To nie jest tak, że ministrowie zrzucili się ze swoich oszczędności i dali nam ten miliard, tylko po prostu wykreowali go, czy też wydrukowali. W związku z tym tego rodzaju zasypywanie pewnych dziur i pewnych strat, które rząd tworzy, uważamy za śmieszne i bardzo szkodliwe.
No to w takim razie, co powinien zrobić rząd w takiej sytuacji? Jak zrekompensować straty, które ponoszą przedsiębiorcy?
gwałtownie obniżyć podatki oczywiście oraz pewne trudności w, w prowadzeniu działalności gospodarczej. Gdyby na przykład zlikwidować podatek dochodowy, zmniejszyć VAT do, i uprościć go drastycznie, powiedzmy zmniejszyć do 15% i znieść mnóstwo różnych barier biurokratycznych, to myślę, że to byłoby dobre działanie.
No ale podatek dochodowy to też jest potężny wkład do budżetu.
No wie pani, w momencie, w którym rząd drukuje pieniądze, to na dobrą sprawę podatki nie są istotne.
Ale pan ma jakieś dowody na to, że rząd drukuje pieniądze, że to jest pana domniemanie?
No, oczywiście, że mam dowody. To wie pani, to są to system monetarny i tutaj banki centralne, one działają w pewnym porozumieniu i umawiają się po prostu, jaka jest skala dochodu, kiedy i tak dalej. Wie pani, ile dodrukowano banki centralne od upadku Lehman Brothers z 2008 do 2019 roku? To pani więcej powiem, około 8 bilionów dolarów. A wie pani, ile dodrukowano na świecie pieniędzy w ostatnim roku, tym 20? Nie mam danych, ale do jesieni to było chyba 7 czy 8 bilionów, czyli tyle samo, a przypuszczam, że do dnia dzisiejszego to już na pewno przekroczyli 10 bilionów. W związku z tym jest tak wielka nadprodukcja pieniądza, że no, skutki tego będą katastrofalne.
A ilu przedsiębiorców przyłączy do tego buntu? A ilu przedsiębiorców się przyłączy do tego buntu?
Myślę, że wszyscy.
Co znaczy wszyscy?
No, każdy przedsiębiorca to jest człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą i taki jest sens.
Ale mówi pan o wszystkich przedsiębiorcach z Podhala, to ile to może być osób?
No, nie mam takich danych, nie policzyłem ich.
Ale mówi pan wszyscy, ale to będą tylko przedsiębiorcy z Podhala, czy jeszcze nam, nie wiem,
Liczę na to, że przyłączy się do was cała Polska.
A, że cała Polska się do was przyłączy. Tak. Ale jak to jest? No, górale do tej pory głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. No, a teraz tam władza wam się nie podoba?
To nie jest tak, że górale głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, tylko że górale są ludźmi konserwatywnymi i katolikami w dużej mierze i wydawało się, znaczy Prawo i Sprawiedliwość tworzyła takie złudzenie, że jest partią konserwatywną i partią sprzyjającą, powiedzmy, katolicyzmowi, a ze względu na to, że akurat druga strona negowała tą pozycję i się w jakiś inny sposób przedstawiała, no to po prostu górale w takim troszeczkę sytuacji bezalternatywnej wybrali
Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, ale to nie jest tak, że wszyscy. To nie jest tak, że wszyscy. No powiedzmy, no 60% pewnie tak.
Czyli wracając do podstawowego pytania, rozumiem, że ten protest będzie, tak? I rozumiem, że przedsiębiorcy będą otwierać swoje biznesy pomimo zarządzonych restrykcji.
Wie pani, nie mam zdolności profetycznych, ale gdybym miał stawiać jakąś sumę pieniędzy, może niedużą, to na to bym postawił, tak.
Dobrze, i tutaj musimy postawić pauzę. Część radiowa jest za nami. Sebastian Pitoń, architekt z Kościeliska, inicjator akcji Góralskie Weto jest z nami. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Ale nie ma wśród was też jednomyślności, bo wczoraj przed konferencją prasową doszło do takich, można powiedzieć, no, pewnych no, przepychanek, to może dużo powiedziane, ale część przedsiębiorców chciała zabrać głos, ale się wycofała i oni się nie zgadzają z panem i z ludźmi, którzy pana pobierają, bo uważają, że pan po prostu i pana poplecznicy chcecie iść na udry z rządem.
No, to jest, powiedzmy, grupa tam 5 czy 6 osób, które starają się przekonać. Oni jakby zawezwali media, mówiąc, że są góralskim wetem, dlatego te media tam przyszły. Myśmy tą inicjatywę przejęli, no bo to było na tej zasadzie, że oni się spotkali na naszym zebraniu i uznali, że nie zgadzają się jakby z moją linią strategiczną, nazwijmy to, i wymyślili, że będą mieli swoją, ale to nie jest na tej zasadzie, że to jest jakaś tam poważna opozycja, bo przypuszczam, że tej grupy już praktycznie nie ma, a my rośniemy w siłę bardzo.
No to cały czas pan nie chce powiedzieć, bo na łamach prasy to czytam, że to może być 300 przedsiębiorców?
Ja nie jestem człowiekiem, który liczy przedsiębiorców. Ja staram się zbudować pewne strategie, które mogą obronić Polskę, nazwijmy to, i ją ocalić, bo sytuacja jest dramatyczna, jest bardzo dramatyczna. W związku z tym nie zajmuję się liczeniem przedsiębiorców.
No to właśnie,
staram
jak
się
to
wymyślać
wygląda,
strategię ratowania Polski.
No to jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o przedsiębiorców na Podhalu?
No, przedsiębiorcy na Podhalu, jak wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, są ludźmi mądrymi i ludźmi, którzy są przyzwyczajeni do podejmowania ryzyka, trudnych decyzji i szacowania tego ryzyka. I myślę, że oni już doskonale wiedzą, iż jedyne, co mogą zrobić w tej chwili, to pójść na pewien konflikt z rządem, ale konflikt, który jest tak de facto, nie tworzy konfliktu z prawem, no bo zapadł wyrok, no nie precedensowy, bo nie mamy prawa precedensowego, ale
w Stanach,
w Opolu, z którego wynika, że
chodziło o fryzjera, który ostrzegł swojego klienta.
Tak jest, tak jest. I okazało się, że według wyroku tego sądu, uzasadnienia, że wszystkie te restrykcje wprowadzone przez rząd na mocy rozporządzeń i nawet ustaw, bez wprowadzenia stanu wyjątkowego, ani stanu wojennego, ale są po prostu bezprawne.
I nie można, obywatela obciążyć karą w związku z tym.
No, tak, ale wie pani, jeśli obywatel jest w prawie, a państwo go na podstawie jakichś przepisów administracyjnych karze, no to to państwo jest rebeliantem, no bo w końcu państwo powinno być zbudowane po to, żeby ułatwiać obywatelowi życie, a nie utrudniać.
Ale no, załóżmy, że górale otwierają biznesy, a turyści nie przyjadą. I co wtedy? No bo przecież kończą się ferie w niedzielę.
Tutaj też bym się z panią założył, że przyjadą.
A dlaczego pan tak uważa?
Bo uważam, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że przyjadą. Poza tym wiem, mam sygnały i to raczej jest sytuacja taka, że chcą bardzo przyjechać, a to przedsiębiorcy nie są jeszcze pewni. I ta akcja ma na celu właśnie upewnienie ich w tym, że to jest dobra decyzja.
No dobrze, ale co musiałby teraz dokładnie zrobić rząd, żebyście odstąpili od swojego zamiaru?
Teraz?
Żeby jednak tego 18 te biznesy cały czas były pozamykane.
Powiem w ten sposób. Powrót do status quo ante już nas nie interesuje. Musiałby pójść na duże ustępstwa. Likwidacja podatku dochodowego, zmniejszenie i uproszczenie VAT-u do 15%, zniesienie przynajmniej 90% barier hamujących rozwój polskiej przedsiębiorczości oraz radykalna redefinicja polityki rządu. Myślę, że coś takiego.
No to są bardzo daleko idące żądania. Nie wydaje mi się to możliwe do spełnienia od tak, po prostu z marszu.
To znaczy, jeśli rząd by na coś takiego poszedł, to zastanowilibyśmy się.
Żeby jednak nie otwierać biznesów.
Nie. Żeby zaakceptować ten rząd. My uważamy go za rebeliantów i rebelianci podlegają surowej karze.
Ale przecież zostali wybrani w demokratycznych wyborach, a następne wybory w 2023 roku.
Tak się składa, że ja nie jestem jakimś zwolennikiem akurat demokracji. Wydaje mi się, że systemy, które mówią, iż większość decyduje, co jest dobre, a co złe, tworzą bardzo fałszywe i złe hierarchie społeczne, w których na ogół awansują ludzie słabo moralni, słabo mądrzy, zdolni. To nie jest najlepszy pomysł, żeby demokracja, która zakłada, że każdy człowiek bez względu na wykształcenie, doświadczenie życiowe, prestiż społeczny, ma dokładnie taki sam głos. No, przyzna pani, że to nie jest racjonalne, gdyby na przykład poszła pani do szpitala i dowolny pracownik, bez względu na to, czy to jest salowa, czy ordynator, miałby zadecydować o przyjętej, nie wiem, strategii leczenia pani.
No nie, no salowa na pewno nie będzie o tym decydować, bo po prostu nie ma wykształcenia.
Powiem pani taką ciekawą rzecz, że w Chinach podczas rewolucji kulturalnej towarzysz Mao wprowadził właśnie tego rodzaju w szpitalach zasady, że salowe operowały, a chirurdzy...
Ale Chiny chyba dla pana nie są jakimś wyznacznikiem tego, jak powinno funkcjonować państwo.
Pani, w ten sposób, no na pewno nie maoistowskie, tak, to jest antyteza, absolutnie.
No przecież to jest system autorytarny, to jest reżim.
System autorytarny, no oparty na hierarchii i na konfucjanizmie. Cały problem z Chinami polega na tym, że nie rozumiemy Chin. To jest bardzo starożytna, bardzo ciekawa cywilizacja. Mamy zresztą świetnych sinologów w Polsce, w Warszawie, tylko że nikt ich nie słucha. I my mamy o Chinach totalnie wyabstrahowane względem rzeczywistości wyobrażenie. W związku z tym myślę, że to nie jest temat na dzisiejszą rozmowę, ale kiedyś...
Dzisiaj dyskutujemy o tym, jak chcą się ratować biznesmeni, przedsiębiorcy, a z drugiej strony, jak to ma się do szerzącej się pandemii, czy też do pandemii, która może się rozwinąć, tak jak to tłumaczy rząd, jeśli poluzuje restrykcje. Jest pytanie od słuchacza. Daniel pyta, czy żywi pan urazę do obecnego rządu?
No, ogromną.
ogromną. A czy gdyby rządziła inna opcja polityczna, pana zdaniem, to byłoby mniej obostrzeń oraz większe wsparcie oferowane przez władze centralne?
Myślę, że byłoby dokładnie tyle samo. To widać po głosowaniach w Sejmie, że wszystkie opcje polityczne, za wyjątkiem Konfederacji akurat,
którą pan wspiera, jak rozumiem, politykę, tak?
Sympatyzuje z nią.
Jan pyta, dlaczego Polska ma zrezygnować z ograniczenia turystyki górskiej oraz nawet, skoro nawet kanclerz Austrii i Niemiec, czyli potęg turystyki górskiej, z tego nie rezygnują?
No, przypuszczam, że celem tej polityki jest, tak jak mówię, zniszczenie klasy średniej w Polsce, małej i średniej i małej przedsiębiorczości. Myślę, że taki jest cel.
No, ale jak to się ma do tego, co się dzieje w Austrii i Niemczech?
Pani, no, cała ta agenda, nazwijmy to, która nam tutaj niszczy świat, ona nie jest wprowadzona idealnie w różnych krajach. No, w różnych krajach jednak są pewne fluktuacje, są pewne różnice. Ludzie starają się, to nie jest prosta sprawa, wie pani, być rządem, który niszczy własny naród, własne państwo. Przecież dziennie umiera kilkaset osób w tej chwili ze względu nie na COVID, tylko paraliż służby zdrowia i paraliż gospodarki. To jest, nie wiem ile to wychodzi co sekundę, czy tam co minutę, ale to są ogromne straty ludzi, którzy są zabijani przez politykę rządu, tak można powiedzieć, zabijani. W związku z tym myślę, że mnóstwo ludzi w tym rządzie, czy w jakimkolwiek innym rządzie, z pewnością nie jest w stanie zaakceptować takiego stopnia destrukcji.
Karol pyta, to jest mocne pytanie, czy nie obawia się pan, że będzie pan obwiniany o rozprzestrzenianie się pandemii i niesienie śmierci?
Nie.
Nie ma pan, rozumiem, żadnych wątpliwości na ten temat?
Nie mam żadnych wątpliwości.
No, ale mówią o tym również epidemiolodzy, wirusolodzy, że musimy jednak przestrzegać tego dystansu społecznego, że musimy nosić maseczki, no, że no, musimy się zaszczepić, bo inaczej nie wrócimy do normalności.
Powiem w ten sposób. Znam opinię wielu wirusologów, epidemiologów niezależnych, którzy są zupełnie innego zdania. Jako człowiek racjonalny oceniam te argumenty jednej i drugiej strony i konkluduję, że ci rządowi eksperci nie mają racjonalnych argumentów.
Ale to są amatorzy w takim razie? Czyli działają, dlaczego się tak zachowują?
Nie, działają w złej wierze. No, po prostu ktoś im płaci i są zależni, w związku z tym robią to, co im każą.
No i prawda też jest taka, że jeśli bunt przedsiębiorców zostanie udokumentowany, no to przez policję albo przez sanepid, to takie osoby nie dostaną, tacy przedsiębiorcy nie dostaną środków pomocowych.
Wie pani, nie boimy się strasznie sanepidu i policji, ponieważ to są ludzie, którzy żyją wśród nas. My wszyscy jedziemy tak naprawdę na jednym wózku, można powiedzieć. Stanowimy zbiór naczyń połączonych i to nie jest obawa. A poza tym, tak jak mówię, perspektywą tego całego lockdownu i tej całej operacji jest likwidacja klasy średniej. W związku z tym to już jest absolutna likwidacja działalności gospodarczej i nie ma takiej kary, która by ją przerastała. W związku z tym wydaje mi się, że ludzie, którzy racjonalnie szacują ryzyko, mając do wyboru perspektywę działań politycznych, które zmierzają, tak jak mówię, do likwidacji klasy średniej i do sytuacji, w której tylko państwa i wielkie korporacje zostają na rynku pracy, ewentualnie ryzyko jakichś kar finansowych, no to musieliby jednak nie być mądrzy, żeby wybrać to, że przestraszą się kar, a zaryzykują stratę wszystkiego.
Michał pyta, przyjdą kontrole, zamkną biznes albo nałożą drakońskie kary, co wtedy zrobicie?
Już chodzą i proszę mi wierzyć, nie jest źle. Policjanci i urzędnicy sanepidu zachowują się w sposób racjonalny, nienadgorliwy i to jest ryzyko, które bierzemy pod uwagę.
Czyli rozumiem,
mamy ochronę prawną, mamy prawników, którzy z nami współpracują. W związku z tym mamy wyrobione pewne, nazwijmy to, metody postępowania na wypadek takich rzeczy. Damy sobie z tym radę.
No to wróćmy właśnie jeszcze do tego weta. Góralskie weto odwołuje się do zasady liberum veto, ale to liberum veto no, nie kojarzy się za dobrze, bo wśród historyków ta zasada no, nie cieszy się dobrą opinią. Stała się synonimem warcholstwa, nadużywania tej takiej szlacheckiej wolności. No i przyczyniła się do tego, że pierwsza Rzeczpospolita była coraz słabsza.
Jestem innego zdania. To znaczy, jeśli chodzi o genezę liberum veto, to chodziło o to, iż było takie domniemanie, że może być sytuacja, w której większość posłów zostanie przekupiona, a to były czasy konserwatywne, i wprowadzi jakieś negatywne, szkodliwe prawo. Czyli sytuacja, jaką mamy de facto dzisiaj. No i chodziło o to, że zawsze w Sejmie zostanie chociaż jeden człowiek wolny, który będzie w stanie powiedzieć, nie pozwalam. Liberum veto.
No, ale to wtedy nie można było zrobić nic w takim razie.
No, nie, ale robienie nic to jest bardzo dużo, ponieważ to jest, tak jak mówię, zachowanie status quo ante, stanu istniejącego, pewnej konserwatywnej rzeczywistości. Konserwatywna rzeczywistość nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest wprowadzenie zmian w takim światopoglądzie. Dużo, dużo mniejszym ryzykiem jest zachowanie, tak jak mówię, stanu istniejącego, niż ryzyko tego, że zostaniemy zasypani jakimś nieracjonalnym i szkodliwym i niszczącym prawem.
A jak teraz
myślę,
wygląda?
Że... No,
tak, proszę.
Myślę, że gdyby to liberum veto, ta zasada obowiązywała w dzisiejszym Sejmie, to nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy i żylibyśmy w tej chwili normalnie.
No, obawiam się, że nie można było podjąć wtedy żadnych decyzji. Żadnych decyzji, gdyby znalazło się, gdyby liberum veto obowiązywało. No, a demokracja to jednak rządy większości.
Czy wydaje się pani, że to podejmowanie za nas decyzji przez polityków w różnych kwestiach, czy to naprawdę jest takie dla nas dobre?
No to w takim razie jak mielibyśmy to rozstrzygać? Każdą kwestię sami. Rozstrzygać się w referendum?
Nie, sami. No przecież mnóstwo decyzji powinniśmy rozstrzygać sami. Politycy, znaczy politycy, państwo w sumie to powinno być tylko...
No ale nie może być wolna Ameryka na każdym kroku.
No nie, nie, nie. No po to mamy właśnie prawo, po to jesteśmy państwem prawa, mamy ten porządek prawny, żeby regulował różne rzeczy. I jest mechanizm sądów, jest mechanizm ścigania tego prawa. I jeśli to wszystko dobrze by działało, no to plus jakieś tam, powiedzmy, zarządzanie względem polityki zagranicznej, czegoś takiego. No i po co nam tabuny polityków, którzy po prostu mają taką potrzebę ciągle czegoś wymyślania, zarządzania, podejmowania za nas decyzji. Mi się wydaje, że to jest coś, co tak gdybyśmy przemyśleli, to jest nam do niczego niepotrzebne.
Czyli rozumiem, że decyzja na dziś jest taka, że będą otwierane te biznesy, ma się przedstawić swoje postulaty w czwartek na konferencji prasowej. To jakie to będą postulaty? To proszę wymienić chociaż
nie
jeden.
Nie mamy żadnych postulatów.
Nie?
Nie mamy ani jednego postulatu.
No ale wracamy. Wcześniej pan mówił, że rozumiem, że przedstawicie to, że oczekujecie tego, tego i tego, na przykład obniżenia VAT-u. Likwidacji podatku
dochodowego. To pani powiedziała, co by się musiało zdarzyć, żebyśmy z tym rządem rozmawiali, czy coś takiego. My wobec tego rządu...
No, ale słyszałam, że będzie konferencja prasowa i że będzie przedstawić jakieś swoje postulaty, więc...
Tak, nie, o postulatach nie było tam żadnej mowy. Będzie konferencja prasowa, ale my nie mamy w stosunku do rządu żadnych oczekiwań.
Czyli widzicie, powiedzieć, że po prostu otwieracie biznesy i tyle.
Wracamy do normalnego życia i jeszcze być może coś się wydarzy, ale to raczej jest kwestia już taka, kto się do nas przyłączy, kto się nie przyłączy. No, istnieją pewne negocjacje w tej...
A co to znaczy, że coś się może wydarzyć? Że będzie, nie wiem, jakiś strajk, jakaś akcja protestacyjna?
Żadnych strajków. My nie jesteśmy buntownikami, tak jak mówię, uważamy rząd za buntowników. My chcemy po prostu zupełnie normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Chcemy, żeby prawo, konstytucja obowiązywały i czujemy się strażnikami tego porządku prawnego. W związku z tym nie mamy żadnych oczekiwań w stosunku do rządu. To rząd ciągle ogranicza nasze życie, ogranicza nasze wolności, nie pozwala nam pracować, nie pozwala nam mnóstwo różnych innych rzeczy robić. W związku z tym, cóż mogę powiedzieć, to rząd ma w stosunku do nas jakieś chore oczekiwania. My nie mamy do rządu żadnych. No na przykład ciężko byłoby mi mieć jakieś oczekiwania, żeby na przykład pan Morawiecki, nie wiem, chłostał się za to, co zrobił przed kamerą przez 15 minut. No może wpadłem na taki pomysł, ale szczerze mówiąc nie jest to mi szczególnie potrzebne.
A czy Jarosław Gowin, wicepremier od gospodarki, rozmawiał z wami wcześniej?
Nie.
A chcielibyście z nim porozmawiać?
Nie mamy o czym.
Mhm. Czyli to w ogóle nie jest dla was partner do dyskusji, tak?
Tak, nie będziemy z Płotkami rozmawiać.
A kto w takim razie nie byłby Płotką?
No ktoś, kto podejmuje jakieś decyzje i w stosunku do którego mielibyśmy przypuszczenie, że być może gdzieś tam w głębi jest patriotą.
Ale jest jakaś osoba, którą mógłby pan dopasować do tego modelu, o którym pan przed chwilą powiedział?
Powiem w ten sposób. Na konferencji prasowej na ten temat zabierzemy głos.
Bardzo pan tajemniczy. Adela pyta, dlaczego kwatery w Zakopanem są dużo droższe w Polsce niż na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Bułgarii, pomimo że standard tamtych jest o głowę wyższy?
Myślę, że to jest nieprawda, ponieważ są różne ceny, różne standardy. Nie znam takich porównań, ale nie wydaje mi się, żeby były to ceny w jakiś sposób odstręczające Polaków od przyjeżdżania w góry. Nie znam, tak jak pani zauważyła na początku, nie jestem hotelarzem, tylko architektem, w związku z tym nie wynajmuję, nie śledzę, nie monitoruję tego rynku. Natomiast
nie rozmawia się, pan, rozumiem, jakieś... z przedsiębiorcami, jak to wygląda?
Nie rozmawiam na temat porównywania cen i standardów usług z takimi krajami, jakie zostały tutaj przytoczone.
A można szacować, ile na przykład takich przedsiębiorców zbankrutuje?
Oni bankrutują, powiem w ten sposób. Niektórzy już bankrutują, inni są na skraju bankructwa. Z tego, co wiem, to właśnie w tej chwili jest taki moment, że jeśli się teraz nie zdobędziemy na taki akt odwagi, żeby wrócić do normalności, to później to już będzie lawina bankructw i takich już nieodwracalnych.
Izabela pyta, czy nadal będziecie głosować na PiS?
Ja osobiście nigdy nie głosowałem na PiS, natomiast jeśli chodzi o górali, wydaje mi się, z tego co widzę, z tego co słyszę, to PiS na Podhalu stracił bardzo dużo. Myślę, że połowę.
Właśnie w związku z pandemią?
Tak. Jan Byta. Nie tylko pandemią, tylko tu jest cykl zdarzeń, że tak jak mówię, górale troszkę w swojej naiwności, w takich konserwatywnych przekonaniach spodziewali się po rządach Prawa i Sprawiedliwości czegoś bardziej patriotycznego, czy jakiegoś działania na rzecz dobra wspólnego, a nie odwrotnie. No, okazało się, że rządy PiS-u oprócz tych wszystkich socjalnych programów nie wniosły niczego konkretnego. A dużo bardzo negatywnych rzeczy.
Jak na przykład?
Socjalizmu. No, wie pani, wydaje mi się, że tutaj generalnie kierunek tych zmian rządów PiS-u, to było zwiększanie ilości państwa w państwie, ograniczania tej wolnej przestrzeni, a zwiększania tej przestrzeni regulowanej przez państwo. No i to nie jest dobre.
A te pomysły, żebyśmy musieli przyjąć mandat? Że nie możemy odmówić przyjęcia.
No są
mandatu.
Fatalne. No, to pani chyba nie ma na antenie tutaj jakichś rozmówców, którzy by byli z tego powodu szczęśliwi. Jest to ograniczenie naszych wolności i nic więcej.
No pewnie ci, którzy taki projekt złożyli, będą przekonywać, że jest jak najbardziej wskazany.
Mi się wydaje, że to jest właśnie...
Że ludzie nie przyjmują takich mandatów, obywatele nie przyjmują mandatów, no bo są rozemocjonowani, w związku z tym policjant ma za nich to rozstrzygnąć, tak? I ewentualnie obywatel, który się z tym nie zgadza, może pójść z tym do sądu, w ciągu 7 dni może się odwołać od takiej decyzji, ale ten mandat musi zapłacić, a potem czekać, aż ten mandat bez oczywiście odsetek zostanie mu zwrócony na konto. Jeśli sąd uzna, że taka decyzja była niesłuszna.
Ja myślę, że ten nasz porządek prawny i ta nasza konstytucja okazały się, że są całkiem dobrą tarczą chroniącą nas przed zakusami rządu, żeby nam zrobić krzywdę i dopiero łamanie tej konstytucji, tych wszystkich przepisów pozwala nas krzywdzić. To są wszystko jakieś instrumenty, narzędzia, które pozwalają się obywatelowi przed niesłusznymi restrykcjami obronić. I uważam, że były całkiem rozsądne i sensowne i tak jak mówię, likwidacja tych narzędzi, no to jest droga w kierunku totalitaryzmu. Takiego negatywnego, takiego, nie takiego przywódczego, powiedzmy, czy jakiegoś faktycznie hierarchicznego, czy jakiegokolwiek innego, bo tu, wie pani, to chodzi o to, żeby państwo tworzyło przestrzeń, dobrą przestrzeń dla ludzi do życia po prostu, taką, żeby ci ludzie się czuli szczęśliwi. To jest bardzo ważne. Natomiast wydaje mi się, że tu się dzieje coś dokładnie odwrotnego, że to państwo zaczyna tą pozytywną przestrzeń do działań ludzkich destruować i strasznie ograniczać. No i to jest kierunek, który no, jest absolutnie fatalny.
Jan pyta, czy zna pan jakiś kraj europejski, którego rozwiązanie w sprawie polityki covidowej wobec branży turystycznej zaspokoiłoby oczekiwania górali?
No, kraje, które mają troszkę inną politykę, to znaczy ja w ogóle nie wydaje mi się, żebyśmy musieli się wzorować na kimkolwiek, no ale zauważmy, że Szwecja i Białoruś mają inną politykę i ich statystyki tam umieralności są porównywalne w tej chwili z naszymi, a...
A wierzy pan tym danym z Białorusi tak w 100%?
Nie. Kompletnie nie, ale dane wszystkich krajów europejskich w tej chwili są bardzo mocno zafałszowane i to widać po danych Polski. W związku z tym wszystkie te dane są na swój sposób.
Ale na jakiej podstawie pan mówi, że one są zafałszowane?
Wie pani, no mam znajomych lekarzy, którzy pracują na oddziałach covidowych. Wiem, że te oddziały są puste, że ci lekarze się wkurzają, że nie mogą leczyć ludzi, tylko muszą udawać, że leczą jakichś tam bezdomnych, żeby po prostu te szpitale w ogóle, żeby tam ktoś był, a jednocześnie ich rodziny, no są, okazuje się, że ktoś tam umarł, ponieważ nie było opieki społecznej, ktoś medycznej, ktoś inny, no to przecież dotyka nas wszystkich. Ten paraliż służby zdrowia jest po prostu niebezpieczeństwem, ponieważ w tej chwili zachorować, w tej chwili mieć poważny problem medyczny, to jest to wielkie ryzyko. I myślę, że mnóstwo tych lekarzy to są ludzie z jakimś etosem zawodu i wiem o wielu takich przypadkach, że ci lekarze się po prostu zwalniają z tej pracy, z tej pracy widmo, właśnie po to, żeby móc normalnie służyć ludziom.
I co, przebranżawiają się?
No nie, po prostu przyjmują prywatnie.
A co pan sądzi o transporcie, pyta też słuchacz Jan, o transporcie konnym na morskie oko i związanym z tym kontrowersjach z wykorzystywaniem zwierząt?
Jest góralom robiony negatywny PR, w ten sposób powiem. Jest to taka metoda stygmatyzacji nas, że jesteśmy źli, że nie kochamy zwierząt, że je wykorzystujemy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że konie, które jeżdżą na morskie oko, nie znam wszystkich przypadków, bo tam oczywiście zawsze się może zdarzyć coś nie tak, natomiast generalnie górale kochają konie, to jest ich oczko w głowie, są do nich strasznie przywiązani. Zresztą konie na morskim oku mają stosunkowo lekką pracę, mają tam zdaje się jeden czy dwa kursy dziennie i to chyba co trzy dni. W związku z tym, jeśli chodzi o na przykład standard, w jakim zwierzęta tego typu pociągowe były wykorzystywane wtedy, kiedy faktycznie musiały ciężko pracować, no to jest powiedzmy, te konie, powiem pani w ten sposób, one gdyby ciężej pracowały, byłyby zdrowsze i szczęśliwsze, natomiast właśnie nie można, bo konie jest zwierzęciem, który musi ciężko pracować i potem ma bardzo delikatny żołądek. Ja tam słyszałem takie opowieści, że od ludzi, którzy zajmują się hodowlą koni, że właśnie koń, kiedy nie pracuje, no to tak jak człowiek, tylko że bardziej, że jak nie uprawiamy sportu, no to jesteśmy bardziej chorzy, bardziej podatni na różne rzeczy. I podobnie jest z koniem, tylko że on tego sportu, że tak powiem, musi mieć więcej. W związku z tym to są wszystko mity i proszę mi wierzyć, że gdyby pani porozmawiała z ludźmi, którzy się hodowlą koni zajmują, to oni mają dosłownie świra na punkcie tych zwierząt.
Czy wymagane świadectwo szczepień od pracowników gastronomii przez właścicieli restauracji będzie według pana etyczne, czy tylko będzie świadczyło o przedsiębiorczości?
No to jest złamanie przepisów konstytucyjnych, które mówią, że nie można segregować ludzi ze względu na żadne jakby tu przyczyny. To jest, zdaje się, 38 punkt Konstytucji, jeśli pamiętam, ale albo 32, nie pamiętam.
I jeszcze jest pytanie a propos pańskiego zawodu. Skąd pan czerpie na pomysły na swoje koncepcje budynków? No czytałam, że od Gaudiego.
Z tej samej osoby, od której czerpał Gaudi. To znaczy od... Pan Bóg jest takim najbardziej wyrafinowanym artystą. Świat, pani przyzna, jest niesamowicie piękny, niesamowicie harmonijny. Jest. Nie zdarzają się tam jakieś takie, powiedziałem, słabe plastycznie elementy. I myślę, że przyroda jest takim bogactwem form różnego rodzaju i doskonałości, że można z niej czerpać pełnymi garściami i cały czas mieć wrażenie, że czerpie się, jakby obserwuje się produkty najwyższej jakości, że tak powiem.
A wielu ma pan klientów? którzy chcą mieć takie, no, niebanalne domy.
Powiedzmy, że mam swoją klientelę.
No rzeczywiście, wzbudzi to skojarzenia z Antonio Gaudim.
Mam swoją klientelę. Takie domy też wymagają no, pewnego namysłu i pewnego pietyzmu w wykonaniu. W związku z tym to nie może być masowa jakaś tam działalność. Ale myślę, że mam tyle tych klientów, ile potrzebuję. No, jeśli ja też jestem człowiekiem, który ma dużo różnych pasji i takich działalności różnego rodzaju, w związku z tym cieszę się, że praca architektoniczna nie wypełnia mi 100% czasu.
Czyli nie jest pan pracoholikiem, a czy... Wyleciało mi to pytanie z głowy, a chciałam jeszcze panu je zadać, no ale niestety czasami tak bywa, że uleci ta myśl, którą przed chwilą schwyciłam. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Sebastian Pitoń, inicjator akcji Góralskie Veto, był z nami. Rozumiem, że górale nie odstępują od tego i że będą otwierać sobie swoje biznesy pomimo restrykcji, które przedłuża rząd. Tak,
tak
mamy
jest.
To podsumować, tak? Rozumiem, że nie będzie tutaj żadnego i że nie ma możliwości właściwie negocjacji.
Mamy bardzo wysoko postawione warunki. Mhm.
No rzeczywiście, gdyby tak rząd musiał to wszystko spełnić od razu, to blado
A
to
A czy
widzę,
nie odblokowałoby blado... to, panie redaktor, faktycznie polskiej gospodarki? Nie stalibyśmy się wtedy no, takim tygrysem ekonomicznym? Czy my Polacy
Sądzi
nie
pan,
mamy
że obniżenie VAT-u
do
15% spowodowałoby taki bardzo pozytywny impuls dla gospodarki, tak?
Ja myślę, że przy jednoczesnym uproszczeniu, bo to jest podatek, który jest potwornie skomplikowany, ale gdyby go
no,
uprościć...
No podatek od towarów i usług.
W każdym razie uproszczenie systemu podatkowego i takie spowodowanie, żeby po prostu był to prosty system i skuteczny, mogłoby, tak jak wynika to jakby z krzywej Laffera, spowodować wbrew pozorom zwiększenie wpływów nawet do budżetu.
Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Życzę panu zdrowia i pana najbliższym.
Dziękuję.
No i do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
Do usłyszenia, ja również.
Warszawa pozdrawia Kościelisko.
Kościelisko pozdrawia Warszawę.